Dzisiaj sięgniemy do Ewangelii według świętego Jana. Piękna Ewangelia. Mam nadzieję, że ją również cenicie i lubicie jak ja, że jest taką niezwykłą wartością, kiedy do niej powracamy wciąż na nowo, wciąż na nowo. I gdybyśmy codziennie czytali przez resztę naszego życia, to nam się nie znudzi. Zawsze będzie tam skarb do odkrycia, zawsze będzie ta perła, która będzie radością dla naszych serc. Na rozpoczęcie tej Ewangelii Jan pisze oto takie słowa, które są piękne. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Wydaje się dość tajemniczy tekst, dopóki nie dotrze do nas i nie zrozumiemy, że mowa od początku do końca w tym wierszu jest o naszym Panu, o naszym Zbawicielu. Jeżeli tą tajemnicę odkrywamy, ten wiersz i reszta Ewangelii, reszta Słowa staje się dla nas jasna, oczywista. A więc musimy najpierw dojść do poznania Jezusa, żeby dojść też do poznania, do zrozumienia tego Słowa. Nie ma lepszego nauczyciela niż Duch Święty. To On odkrywa przed nami Boże Słowo i wierzę, że dzisiejszego popołudnia również tak będzie. Ale już nie powracając do tego wiersza, chciałbym zwrócić na kilka takich fragmentów z pierwszego rozdziału i na koniec nieco więcej rozpatrzymy końcową część tego rozdziału, która chyba jest nieco pomijana, ale dzisiaj na niej skoncentrujemy naszą uwagę, ale te perełki niech pozostaną w naszych sercach. Dochodzimy do wiersza trzeciego, który na początku mówi tak: wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Przez Boże Słowo, przez naszego Pana, przez Jezusa Chrystusa powstało wszystko, absolutnie wszystko. Kiedy ludzie myślą o przypadku, o dziele przypadku, o ewolucji, o innych rzeczach, na które mają być może nawet jakieś wytłumaczenie, ale na pewno nie mają racji, to ja wierzę, że to, co dzieje się w moim życiu, to, co dzieje się w życiu Bożego ludu, to, co dzieje się w Twoim sercu i w Twoim życiu, nie jest przypadkiem, ale jest Bożym dziełem. Wszystko przez nie powstało. I również Ty narodziłeś się z woli Bożej i narodziłeś się dla Jego chwały. A więc musimy to przyjąć i kiedy to przyjmujemy, akceptujemy, to jest nam łatwiej później iść dalej za Chrystusem, ciesząc się tym, co On dla nas przygotował i wykorzystując to wszystko, co Pan dał w nasze serca. I później kolejna myśl pojawia się w wierszu piątym i mówi tak: a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wiecie, czytając codzienne takie swoje osobiste rozważania, gdy dochodzisz do takiego wiersza, to trudno jest pójść dalej. Dlaczego? Dlatego, że on cię zatrzymuje i zanurza się tak głęboko w Bożej obecności, ponieważ zaczyna sobie uświadamiać, że gdy przychodzi światłość, to ciemność musi zniknąć. Nie wiem, czy kupujecie produkty w takich sklepach bio czy zdrowa żywność i czasami jest tam taki znaczek, który pokazuje walkę między ciemnością a światłością, między tym, co złe, a tym, co dobre. I wygląda to tak, jakby to było pół na pół, prawda? Że ta walka ciągle trwa i trwa. I być może tak podpowiada nauka tego świata, tak podpowiada nauka New Age, tak podpowiadają inne religie, ale ja wierzę w to, co objawia nam Boże Słowo. Światłość zwycięża wszystko. Nie ma ciemności. Nasze życie to też nie tak, że do połowy ciemność, a od połowy jasność, ale wierzę, że gdy przychodzi Chrystus, ciemność musi zniknąć. Kiedy zapala się światłość, ciemność nie ma wyboru, musi ustąpić. Gdy Pan Jezus przyszedł i pojawił się tutaj 2000 lat temu, to nie był łatwy okres w historii, zwłaszcza dla Izraela. I nam się wydaje, że dawniej było lepiej, ale gdybyśmy się narodzili w erze, gdzie naród jest pod okupacją, gdzie większość naszych, no teraz jest trochę podobnie, podatków czy zarobków zabiera wróg i próbuje użyć dla siebie, albo inne rzeczy się dzieją, to nie jest łatwy okres. Grzech się rozmnożył, zło się panoszyło, demony szalały, o czym świadczyło to, czego Pan Jezus później dokonywał. Ale gdy pojawił się Jezus, pojawiła się nadzieja. Tam, gdzie pojawił się Jezus, zło musiało ustępować, bowiem drzwi musiały się otwierać, ponieważ pojawiła się prawdziwa światłość. I w momencie, kiedy Jezus pojawia się w naszym życiu, to nie jest tak, że teraz tylko walka trwa i musimy codziennie zmagać się z trudnościami, z przeciwnościami, ale wierzę, że codziennie dzięki Jezusowi zwyciężamy. że nie jest tak, że ciemność może nas przemóc. Jeżeli stajesz w światłości, w Jego autorytecie, to tak jakbyś trzymał lampę w ręku, ta światłość musi rozproszyć mroki, które się pojawiają. Dlaczego? Bo pojawiła się światłość. To jest proste. To nie tylko zjawisko fizyczne, ale to Boża obecność, prawdziwa światłość, która przyszła na świat. Ona oświeciła każdego człowieka. O tym czytamy później w kolejnym wierszu 9. Słyszałem kiedyś pewne świadectwo o człowieku, który miał niezwykłe doświadczenie, nazywamy to śmiercią kliniczną. Pochodził z rodziny wierzącej, ale odszedł od rodziny, odszedł od Boga, poszedł sobie w świat, ale mama nauczyła go modlitwy pańskiej. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I kiedy został jadowicie ukąszony przez meduzę i jego życie się kończyło, przypomniał sobie tą modlitwę i zaczął nią wołać. I wołał również o to, żeby jego grzechy zostały mu przebaczone, żeby Chrystus zamieszkał w jego sercu. I kiedy nastąpiła ta chwila śmierci klinicznej, oto miał wizję i zobaczył światłość. I kiedy zaczął to opisywać, ja to kiedyś oglądałem i słuchałem i czytałem, to opowiadał o światłości nie jako zjawisku fizycznym, ale jako zetknięciu się z czymś nieporównywalnym, czymś, czego nie możemy doświadczyć tutaj na ziemi, jako obecności, jako pełni miłości. To tak jakbyś był zanurzony w światłość. Nie tylko chodził, ale był zanurzony w tej światłości. Ona ogarniała, wypełniała cię. Nie możemy tego pojąć, ale kiedy będziemy z Panem, to właśnie tego będziemy doświadczać. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, abyśmy nie chodzili w ciemności, abyśmy się jej nie poddawali, nie ulegali, aby grzech nad nami nie panował, aby mocy ciemności nad nami nie panowało, bo pojawił się Jezus Chrystus, prawda? I tak samo wierzę, że jest w Kościele, gdy pojawia się Boża obecność, gdy pojawia się Boża chwała, to ciemność musi ustępować, grzech będzie wyparty, a Boża chwała i Boża moc będzie zamieszkiwać pośród Jego ludu, bo taka jest Jego wola dla naszego życia, bo po to On przyszedł. I chciałbym teraz przejść do wiersza, który dla mnie w pewnym okresie mojego duchowego życia stał się niezwykle ważny i cenny. Jest to wiersz 12. I gdy Jan mówi tak, tym zaś, którzy go przyjęli Pana, przyjęli światłość, przyjęli Słowo, dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Dość często ten wiersz pojawia się, gdy nauczamy na temat pewności zbawienia. Dlaczego? Bo on jest jednym z takich fundamentalnych, ważnych wierszy dla naszego życia. Ponieważ jest tutaj użyty zwrot, który mówi, Bóg dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi z chwilą, gdy my przyjęliśmy Go do naszego życia. Słowo prawo mówi o czymś pewnym, zagwarantowanym, niezmiennym, niechwiejnym. My żyjemy też prawie, żyjemy w państwie prawa, gdzie ma być respektowane, ma być szanowane i na tym fundamencie stajemy co rusz, idąc gdzieś do jakiejś instytucji albo prosząc o coś, czy pisząc podanie, stajemy w autorytecie prawa, które za nami jest. Mamy prawo do bezpłatnej służby zdrowia, jeżeli jesteśmy ubezpieczeni. Mamy prawo do głosowania, mamy prawo do demokracji, mamy prawo do innych rzeczy, których nie powinno się nas pozbawiać. Ja nie chcę tu oczywiście wchodzić w zagadnienia polityczne, ale masz do tego prawo. Wyobraź sobie, wchodzisz do samolotu, kupiłeś wcześniej bilet, a więc masz prawo do tego, żeby wsiąść do tego samolotu, masz prawo, żeby zasiąść na tym miejscu, ale kiedy przychodzisz, ktoś siedzi na tym miejscu, co wtedy robisz? Powołujesz się na prawo, ale mówi, przepraszam, ale ja mam prawo do tego miejsca. I zaczynasz rozmawiać z kimś odpowiedzialnym, nie zgadzasz się z tym, żeby to miejsce zostało zajęte przez kogoś innego, a ty się wycofujesz, bo masz do tego prawo. Oczywiście z uprzejmości tej ludzkiej możemy usiąść gdzieś obok, jeżeli jest wolne miejsce, będąc grzecznymi i subtelnymi ludźmi, ale mamy prawo do tego. Myślę, że w ten sposób zaczynamy walczyć, staje się to mocnym fundamentem pod naszymi duchowymi nogami. Mamy prawo, aby światłość wypełniała nasze serca, ponieważ przyjęliśmy Jezusa. Mamy prawo do tego, żeby nazywać się Jego dziećmi. Mamy prawo do tego, żeby żyć pod otwartym niebem. Dlaczego? Bo Jezus nam to zagwarantował, ponieważ Jego obietnice stały się dla nas tak i amen. I na tym fundamencie stajemy, aby walczyć każdego dnia. Egzekwowanie tego nie jest oczywiście czymś, co mówimy, że z taką nieco arogancją naszą duchową próbujemy wyegzekwować. Robimy to w pokorze, robimy to w miłości, robimy to w szacunku przed Bogiem i w stosunku do ludzi, ale mamy do tego prawo, amen. Masz prawo do tego, żeby być wolnym człowiekiem. Masz prawo do tego, żeby być szczęśliwym w swoim sercu. Dlaczego? Bo Jezus to zagwarantował. Masz prawo, aby być wolnym od grzechu. Dlaczego? Bo Jezus zwyciężył dla naszego zbawienia. Amen. Masz prawo nazywać się Bożym dzieckiem i żyć w Jego obecności. Alleluja. Masz prawo przychodzić do Niego, ponieważ On otworzył nam drogę do swojego tronu. Mamy do tego prawo. Co jest też naszym przywilejem, a czasami nawet obowiązkiem, ale mamy prawo, aby z tego korzystać, więc korzystajmy. Jednym z naszych praw jest to, że możemy uwielbiać Boga, Jego chwała przychodzi. Możemy powoływać się na Jego obietnicę, a Bóg mówi, że wypełni je w naszym życiu. Dlaczego? Bo włożył to prawo w nasze serca, zapieczętował swym duchem, a my dzisiaj możemy się na nie powołać. Amen. Wierzę, że kiedy Bóg daje ci obietnicę, będziesz zbawiony ty i twój dom. Włożył to w ponadnaturalny sposób w twoje serce. To masz prawo się powoływać na nią. A zwłaszcza wtedy, gdy widzisz, że coś złego zaczyna dziać się w twoim domu. Gdy dzieci tracą z tobą, z Bogiem kontakt, gdy idą w świat, masz prawo o nie walczyć. Ponieważ ta obietnica pracuje wciąż w twoim sercu i nie wypuszczaj tego ze swojego serca. Nie wypuszczaj tego ze swoich modlitw, ale walcz w imieniu Jezusa, bo masz prawo do tego. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I dzisiaj moim ogromnym przywilejem jest przemawiać do ludzi, którzy mają prawo nazywać się Bożymi dziećmi. Że macie wielki przywilej i łaskę, że wierzycie w Pana Jezusa Chrystusa, że jesteście zbawionymi ludźmi. Macie prawo do otwartego nieba. Macie prawo do życia wiecznego. Czy to nie ekscytuje was? Czy to nie jest powód, żeby powstać i zatańczyć? Żeby zaśpiewać pieśń chwały? Żeby powiedzieć, Boże, jesteś wielki? Alleluja! Mamy prawo do tego, moje siostry i moi bracia. Jan mówi, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Oczywiście Jan był naocznym świadkiem obecności fizycznej, tej obecności Jezusa tutaj na ziemi. Widział Jego chwałę. Był w momencie przemienienia, gdy zaczął lśnić. Był w momencie, gdy usłyszał ten głos z nieba, to jest Syn mój umiłowany, Jego mamy słuchać, Jemu mamy być podporządkowani. On widział, gdy oczy ślepych się otwierały, On widział, gdy chromi powstawali, On widział, gdy demony z krzykiem wychodziły, On widział chwałę Jezusa. Widział, gdy rozmnażał chleb i ryby, gdy karmił głodnych, gdy przynosił nadzieję, widział chwałę. I wiecie co? My również możemy widzieć Jego chwałę. Możemy widzieć tą chwałę w naszych sercach. Możemy widzieć tą chwałę w naszym życiu. Możemy widzieć tą chwałę w Jego Kościele. I mamy do tego prawo, aby to zobaczyć. Bóg dał to swojemu ludowi, dał to swoim dzieciom, zagwarantował to nam w Jego Synu, ponieważ prawdziwa światłość przyszła. Czy gdyby ktoś z nas pytał, czy w domu było zapalone światło, czy nie, to każdy z nas nie mówi, no trochę było, trochę nie było. No, albo było, albo nie było, albo jest, albo nie ma. Ale wiemy, gdy jest zapalone. Nieraz wychodzisz z domu i zastanawiasz się, wyłączyłem, czy nie wyłączyłem żelazka? Wyłączyłem, czy nie wyłączyłem światła? A tak, wyłączyliście żelazka, jak wyjeżdżaliście, to ciekawe, kto wyjdzie z nabożeństwa, żeby sprawdzić. Ale wiemy, że coś jest albo nie jest i tak samo jest z Bożą obecnością, z Jego chwałą. To nie jest kwestia domniemywania, to nie jest kwestia tylko emocji, które temu towarzyszą, ale prawa, na którym stajemy, a to mocny fundament dla Bożego ludu. Nawet gdyby wszystko przeminęło, to ta obietnica i to prawo pozostaje niezmienne w życiu Jego ludu. I zobaczcie, co mówi później Jan. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Z czego wzięli? Z Chrystusa. Z pełni. Możesz powiedzieć z pełni. Nie trochę, nie kapkę, ale z pełni. Mogli nasycić tym swoje życie. I wierzę, że również ta pełnia jest do dyspozycji każdego Bożego dziecka przez 24 godziny na dobę. Więc nikt z nas nie musi chodzić głodnym duchowo. Nikt z nas nie musi chodzić nienasyconym duchowo, wciąż do czegoś dążyć, ale możemy z tego czerpać. Wyobraź sobie, że twoja lodówka w domu jest napełniona jedzeniem. Czy musisz chodzić głodny? Niektórzy z nas nawet lubią w nocy wstawać, żeby podjadać. Przyznajcie się. Ja się przyznaję. Powiem, moje ulubione światło to światło w lodówce. Ale nie muszę chodzić, gdy wiem, gorzej gdyby była pusta, gdyby spiżarnia była pusta, gdyby nie było zasobów, ale jeżeli jest, nie muszę. To kwestia też tego, żeby wziąć przez wiarę to, co Bóg przygotował w swoim zbawieniu, w swoim planie, w swojej chwale dla mojego życia, a z Jego pełni. Czy myślisz, że Bóg trochę łaski chce Ci okazać? Nie, chce ją okazać w nieograniczony sposób, tak aby zalała swoimi strumieniami nasze życie. Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Myślę, że to jest jeden z najlepszych fragmentów, gdy czytamy go, aby komuś objawić, ukazać, kim był Jezus. Niewątpliwe jest to, że był w 100% człowiekiem, ale również niewątpliwe jest to, że był w 100% Bogiem i jest Bogiem. I ten fragment nam o tym mówi. On przyszedł, aby objawić nam Ojca. Gdy widzimy Jezusa, widzimy Ojca. Dzisiaj rano, jadąc samochodem, widziałem, jak przy przystanku samochodowym stali ludzie z odpowiednią literaturą, próbując to zakwestionować, jakby ich oczy były zasłonięte, zaślepione na tą prawdę, która jest tak jasna, gdy czytamy tylko z otwartym sercem, stoimy pod otwartym niebem, aby wysłuchać tego, co Pan ma do powiedzenia. Nawet nie musimy tego tutaj rozstrzygać, jest to po prostu absolut objawiony nam w Bożym Słowie. A później czytamy też o Janu Chrzcicielu, o jego świadectwie i o tym, jak powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. O tym czytamy w wierszu 29. Kiedyś jeden z ewangelistów opowiadał świadectwo, jak jego mama chodziła do kościoła powszechnego, ale była kobietą o otwartym sercu dla Boga, poszukiwała Boga, pragnęła, ale ta religijność, w której uczestniczyła, nigdy ją nie nasycała, pragnęła czegoś więcej. Nie miała za bardzo możliwości posłuchania jakiegoś ewangelicznie wierzącego człowieka. Chodziła po prostu i słuchała i była nastawiona na słuchanie Bożego Słowa. I wiecie, że gdy duchowny przeczytał ten fragment, a on jest w liturgii wkomponowany, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, ona w tym momencie narodziła się na nowo. Ponieważ uwierzyła, że Jezus jest tym, który gładzi grzech świata. Jej grzech został przebaczony. Ona wyznała, że Jezus jest Panem. A więc to słowo do dnia dzisiejszego, gdziekolwiek jest zwiastowane, ma tą samą moc, ponieważ objawia tą samą prawdę odnośnie Jezusa, który przyszedł, aby co zrobić? Zgładzić. To słowo gładzi grzech świata. Gdybyście próbowali wpisać w wyszukiwarkę słowo gładź, to by prawdopodobnie jakieś inne sformułowanie czy inne wyjaśnienie tego słowa pojawiło się niż to, jakie ono jest ukryte w tym fragmencie. Gładź to, nie wiem, przesuwanie ręki po czymś gładkim, żeby głaskać. Głaskamy kogoś po główce, robimy to w delikatny sposób, ale gładzi to znaczy, że niweczy. To znaczy, że przestaje to istnieć, że jest to odsunięte na zawsze. Jezus przyszedł, aby rozprawić się całkowicie z grzechem. I to jest prawda, która jest tym ukryta. On stał się wystarczającą ofiarą. Nie wiem, czy wiecie, jak były składane ofiary w Starym Testamencie. Działo się to w sposób, taki, że telewizja nawet by tego dzisiaj nie mogła pokazać. Oto kapłan kładł rękę na głowę baranka, a drugą ręką pozbawiał tego baranka życia w odpowiedni sposób, przelewając jego krew i mówiąc: moje grzechy, czy grzechy narodu, na tego baranka, a później on musiał zginąć, aby te grzechy zostały przebaczone. Straszna rzecz. Ta krew musiała być przelewana co roku w nieskończoną ilość razy, ponieważ taki był grzech człowieka, aż przyszedł Jezus. I on stał się doskonałym barankiem, aby zgładzić całkowicie, niepowtarzalnie grzech. I każdy, kto do niego przychodzi, ten grzech jest nam przebaczony. Tylko w nim możemy odnaleźć całkowite przebaczenie, całkowitą wolność, czystość i świętość w naszym życiu. Tylko w Jezusie Chrystusie. My mamy tendencję do tego, żeby wypominać, wspominać, przywoływać, ale gdy Jezus przychodzi, On gładzi, rozumiecie? On niweczy to. Nie ma powrotu do tego. W tym momencie, gdy rodzisz się, gdy On pojawia się, gdy Jego ofiara dotyka twojego życia, twoje grzechy są przebaczone. Czasami nawet w tej samej sprawie modlimy się kilka razy. Panie Boże, prosimy przebacz. Po południu, Panie Boże, prosimy przebacz. I wieczorem. Ja rozumiem intencje, ponieważ wiemy, że to jest tak trudne, że żaden człowiek by nam nie przebaczył. Nawet my sami mamy trudność, żeby to sobie wybaczyć. Ale gdy Jezus to czyni, moja siostro, mój bracie, w pełen miłości i łaski i mocy sposób, On czyni to doskonale. Wiecie, gdybyśmy tak rozpoczynali nasze relacje ze sobą, gdyby przeszłość była zgładzona, gdybyśmy do niej nie powracali i nie przywracali ją w naszej pamięci, a zwłaszcza gdy rozstrzygamy jakąś rzecz dotyczącą tego dnia, tej chwili, tej sytuacji, ale potrafimy wywlec coś sprzed 10, 20, 30 lat, coś, co wydarzyło się dawno temu, żeby to użyć teraz i rzucić komuś w twarz, raniąc go. Ale Jezus nigdy tego nie robi. On powiedział: i nie wspomnę więcej ich nieprawości. Dlaczego? Bo On w sposób doskonały zgładził nasze grzechy. To nie znaczy, że nie potrzebujemy wyznawać codziennie. Potrzebujemy, bo upadamy, bo się brudzimy, bo jesteśmy niedoskonali, ale gdy przychodzi Jego łaska wciąż na nowo, ona gładzi, ona przebacza, ona wyzwala nas z grzechu. Wierzycie w to? A więc dzisiaj na podstawie Jego łaski, w tym momencie, w tej chwili, gdy Słowo Boże dociera do naszego serca, gdy wywołuje tam wiarę, dokonuje się ten cudowny akt Bożej łaski. Z Jego pełni możemy zaczerpnąć i stać się wolni. W Jezusie Chrystusie całkowicie wolni. Wiecie, jak to wyzwala? Wiecie, jak to oczyszcza? Wiecie, jaką radością to napełnia nasze serce? Gdy nie musimy żyć w tym z tym obarczeniem. Gdybyśmy potrafili jako ludzie tak wyłączyć te wszystkie złe myśli w naszego umysłu, ale przebaczenie może tego dokonać, jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu, aby to dzieło wykonał w nas. To, co czyni w naszym sercu, jeszcze musi dotrzeć do naszej świadomości i zadziałać w każdej sferze naszego życia, również w tej sferze emocji, naszego sumienia, abyśmy poczuli całkowitą wolność w Nim. I później Jan mówi, że On chrzci, co prawda, wodą, ale oto idzie ten i mówi o Nim w wierszu 33, ten chrzci Duchem Świętym. Zapowiada tutaj coś niezwykłego, że oto zostajemy przyobleczeni w moc wysokości, zanurzeni w Bożej chwale. Gdybyśmy byli pustymi naczyniami i zanurzonymi gdzieś w głębi, to natychmiast zostaniemy wypełnieni. I tak samo, gdy przychodzi Boża obecność do naszego życia, gdy jesteśmy w niej zanurzeni, nasze naczynie jest wypełnione całkowicie Jego obecnością. To nie jest tak, że tylko trochę nas wypełni i później jeszcze trochę i może jeszcze kapkę doleje, ale kiedy On wypełnia cię, to chce, aby twoje życie było pełne Jego chwały, Jego mocy, Jego miłości, Jego łaski, ale też Jego autorytetu, w którym może stanąć, aby prowadzić zwycięskie życie. Później dalej, czytając ten fragment, widzimy, jak Pan Jezus powołuje pierwszych uczniów. Zaprasza ich, aby poszli za Nim. Oni spotykają Jego i jeden drugiemu zaczyna przekazywać tą dobrą wieść o tym, że jest Zbawiciel, że spotkaliśmy Mesjasza. Niektórzy z nich powątpiewają, ale jest taki wiersz, który mówi o to tak. I przyprowadził go do Jezusa. I nawet nie ma znaczenia, kto kogo tutaj przyprowadził, ale to stwierdzenie i przyprowadził go do Jezusa. Pewien ewangelista w swojej Biblii na marginesie napisał taką notatkę. Nie ma piękniejszej i lepszej rzeczy, którą człowiek może uczynić człowiekowi, niż to, gdy przyprowadzi go do Jezusa. Czy może być coś piękniejszego, coś bardziej zniosłego, coś bardziej chwalebnego, niż to, gdy człowiek człowieka, brat brata, przyprowadzi do Jezusa, aby ten mógł go spotkać. I wiecie, tu nie trzeba głębokiej teologii, tu trzeba po prostu prostej, szczerej wiary, może twojego, wydaje się, prostego świadectwa, aby opowiedzieć o Jezusie. Ludzi nie przekonują tylko te głębie teologiczne, ale przekonuje ich wiara, którą mogą zobaczyć w naszych oczach, mogą zobaczyć na naszej mimice nawet twarzy z powodu pokoju, który Bóg wymalowuje na naszym obliczu. Mogą zobaczyć świadectwie naszego życia, mogą zobaczyć i usłyszeć w tej prostej formie przekazu, która ma miejsce, gdy mówimy o Jezusie w sposób pełen miłości, ale też i zapału i chwały dla Niego. Bądź świadectwem, a gdy potrzeba, używaj do tego słów. Oto to przesłanie, które też i Sasza nam powiedział dwa tygodnie temu. A później czytamy, że Filip spotkał pewnego człowieka, który miał na imię Natanael. A Natanael rzekł do niego, ponieważ go zaprosił, żeby poszedł, rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu na to, pójdź i zobacz. W zasadzie jest to rzecz, od której chciałbym rozpocząć nasze kazanie. Także mamy technikę zepsutą, więc zegarki też już nie działają, możecie zapomnieć, że mamy jakikolwiek czas. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może, Filip, pójdź i zobacz. To takie proste. Natanael ma pytanie, ma taką teologię swoją. Czy z Nazaretu, czy z tego miasta, czy z tego regionu może pochodzić coś dobrego? Tak jak my zadajemy sobie pytanie, czy z Warszawy może pochodzić coś dobrego? Może oczywiście, że może pochodzić coś dobrego. Z każdego miejsca może pochodzić coś dobrego. Ale odpowiedź Filipa jest prosta. Pójdź i przekonaj się. I to jest właśnie to, co możesz zrobić ty. Mamy ewangelizację w sobotę. Mamy czas, kiedy będziemy opowiadać o Chrystusie, składać świadectwo, uwielbiać Jego imię. I ludzie mówią, ale czy to działa? Pójdź i przekonaj się. No nie, nie ma prostszej rzeczy. Przyjdź i doświadcz tego. Sam przyjdź i zobacz, spotkaj się z Jezusem, a zobaczysz. Wiecie, trzeba znaleźć się po drugiej stronie Chrystusa, razem z Chrystusem, żeby zrozumieć Chrystusa. Trzeba do Niego przyjść, żeby Go rozumieć. Żeby to wypełniło nasze serca, żeby te wątpliwości zostały rozwiane. Ale gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do Niego, rzekł o Nim. I zobaczcie, oto Natanael mówi, czy może być coś dobrego z Nazaretu i odnosi do Jezusa, jakby Jezus też nie mógł nic dobrego wnieść w jego życie. Ale Pan Jezus jakby niezrażony tym rzekł, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Podziwiam Pana Jezusa za wszystkie mistrzowskie wypowiedzi, ale też podziwiam Go za Jego otwartość na ludzi. Pomimo to, że ci potrafią powiedzieć tak przykre rzeczy. Nie wiem, jak wy byście się zachowali, gdyby ktoś powiedział, czy może być z ciebie coś dobrego, a wy później mówicie mu jakieś dobre słowo. Coś miłego, coś łaskawego, coś szlachetnego, coś cennego. Pomimo to, że sami usłyszeliście coś, co taką rzeczą nie stało się dla waszego życia. To właśnie powoduje miłość. To właśnie jest przykład Jezusa, jaki my powinniśmy żyć na co dzień. Ludzie odtrącają cię. Wiecie, słyszałem kiedyś pewną historię o człowieku, który postanowił, że będzie chodził do takiej ludzi, którzy żyli zamknięci w murach, ponieważ byli trędowaci, musieli być wyizolowani i postanowił zanosić jednemu z nich jedzenie. I rzeczywiście robił to. Przyszedł pierwszego dnia, przyniósł kosz, kosz został wciągnięty na górę, a później wysypany na jego głowę. Przyszedł następnym razem i znowu przyniósł ten kosz. Przyszedł za trzecim razem i za dwudziestym i działo się dokładnie to samo. Ten kosz lądował na jego głowie. Aż pewnego dnia ten kosz został wciągnięty, a jedzenie się nie wysypało. Ktoś po prostu przekonał się, że to, co robi, jest autentyczne, jest pełne miłości. Takim jest nasz Jezus. To, co robi w stosunku do nas, nie jest tylko grą pozorów. Nie jest taką powierzchownie religijne, ale jest głębokie, jest szlachetne, jest cenne. Wiecie, za co cenię też Natanaela? Za jego szczerość. Ma odwagę powiedzieć też to, co myśli, to, co boli, to, co czasami nam doskwiera. I mówi to w stosunku do Jezusa, bo jeszcze nie wie tak naprawdę, kim On jest. I rzecze mu z Natanaele, skąd mnie znasz? Przecież nie spotkaliśmy się, nie znamy się, nie mamy ze sobą relacji, więc co możesz tak naprawdę o mnie powiedzieć? Odpowiedział mu Jezus, rzekł, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Za każdym razem, gdy czytam ten tekst i dochodzę do tego fragmentu, zadaję sobie pytanie, co tak naprawdę wydarzyło się pod drzewem figowym? Co? Co takiego było w życiu Natanaela, co wydarzyło się tam w tej jednej chwili? Ponoć drzewo figowe w tamtym czasie było takim miejscem jak parasol, pod którym można się było schować przed skwarem słonecznym. Dawało, ze względu na duże liście, dawało sporo cienia i chłodu i wytchnienia. I ludzie chodzili tam, żeby odpocząć, chodzili tam, żeby się modlić, chodzili tam, żeby rozmyślać. Może Natanael poszedł tam, żeby porozmawiać z Bogiem na temat tego, co się dzieje w Izraelu, na temat nadziei dla niego. Może rozmawiał z Bogiem na temat Mesjasza, który ma przyjść. Nie wiemy tego oczywiście dokładnie. Jest to jedna z hipotez, która może się tutaj jedynie pojawić. Ale wydarzyło się coś wyjątkowego, o czym wiedział tylko Bóg i On, nikt inny. Tylko Bóg i On. Żaden człowiek, nie było podsłuchu, nie było kamer, nie było monitoringu, tylko Bóg i On wiedział, co tak naprawdę się tam wydarzyło, a Pan Jezus, zwracając się do Niego, odkrywa tą tajemnicę i Natanael o tym wie. Wie. I to dotyka go bardzo głęboko. Jest to bliskie spotkanie, osobiste spotkanie z Jezusem. Jezus przemawia wprost do jego serca. Oto jeden z komentarzy, który pojawił się na temat tego, co Natanael mógł przeżyć pod drzewem figowym i po spotkaniu z Jezusem, mówiąc później o tym. Oto człowiek, który rozumie moje marzenia i zna moje modlitwy. Człowiek, który zna moje tajne pragnienia, dążenia, których nigdy nie wypowiedziałem słowami. Oto człowiek, który potrafi przetłumaczyć niewypowiedzialne westchnienia mojej duszy. I takim jest Jezus. On zna nas doskonale. Nie wiem, czy zdarzyło ci się tak, że miałeś pytania, miałeś pragnienia, miałeś potrzebę, miałeś myśli i przyszedłeś na nabożeństwo i zastanawiałeś się, skąd ten człowiek wiedział o tym, pastor, nie wiem, ktoś, kto mówił świadectwo, ktoś, kto mówił wstęp do kazań, do wieczerzy albo jakiekolwiek inną część usługi miał na nabożeństwie, skąd on wiedział, że było to potrzebą, pragnieniem, myślą, tęsknotą mojego serca. Skąd? Jest tylko jedna odpowiedź. To nie on wiedział, tylko ktoś, kto go użył, aby powiedzieć ci o tym, aby dotknąć twojego serca, aby przekonać ci o tym, że Bóg cię kocha, że Jemu na tobie zależy. Że nawet jeżeli czasami twoje myśli nie są najlepsze i być może nawet są zbuntowane, może są w nieładzie i w nieporządku, obarczone jakimś chaosem, trudności dnia codziennego, to Jezus cię nie odtrąca, przychodzi, aby przemówić do twojego serca i powiedzieć, jak jest dobry. Tylko On w pełni może Cię rozumieć i zaakceptować. Mówi, oto prawdziwy Izraelita, oto moje dziecko, oto mój syn. Nie ma w nim fałszu. To znaczy, że on nie jest nieszczery. To nie znaczy, że jest tylko powierzchowny, jest głębokim człowiekiem, jest godnym zaufania. To, co też myśli, ma odwagę wypowiedzieć głośno, nawet gdy publicznie jest to niepoprawne. Oto prawdziwy Izraelita. Wiecie, czego potrzebujemy my, ludzie wierzący w relacji z Bogiem? Wiecie, za czym tęsknimy? Co jest tęsknotą naszej duszy? Coś, co jest autentyczne. Coś, co jest prawdziwe. Coś, co jest szczere. Wiecie, myślę, że czasami ludzie szukając miejsc, gdzie mogą się budować, miejsc, gdzie mogą wzrastać, miejsce, gdzie mogą wielbić Boga, wiecie, potrzebują autentyczności. Chcą się spotkać z czymś, co jest prawdziwe. Myślę, że taką właśnie powinna być nasza relacja z Bogiem, prawdziwa. Oparta nie tylko na tym, co powierzchowne, ale na tym, co sięga głębi naszego serca, co jest odpowiedzią na skryte pytania naszej duszy, na które nikt inny nie ma odpowiedzi, tylko Jezus. Kiedy mieliśmy tutaj gości z Włoch, wyszedłem, żeby zjeść obiad, widziałem brata, który siedział pod kasztanem, nie pod innym drzewem, tylko pod kasztanem, nie pod figowcem, bo ich nie mamy, i czytał Boże Słowo i rozmyślał o Panu. I wiecie, co mi się przypomniało? Historia o Natanaelu. Myślę sobie, oto Natanael, który czyta Biblię pod dębem. I później widziałem tego człowieka, jak składał świadectwo w parku Halera. On przygotowywał swoje serce na to, co się tam wydarzy. I widać było, że ludzie byli poruszeni, byli dotknięci. Niektórzy wychodzili, żeby się modlić, żeby zawołać do Boga. Oczywiście nie ma ich tutaj dzisiaj razem z nami, nie wiemy, jak się potoczy dalej ich historia, ale pomyślałem sobie, oto widziałem Natanaela, który szukał Boga, a Bóg przyszedł, aby do niego przemówić. Szukaj Boga. I to, co wydarzy się gdzieś pod drzewem figowym, tam, gdzie wzrok ludzki nie sięga, tam, gdzie rozmawiasz z Bogiem, gdy zadajesz Mu pytania, przyjdzie dzień i nadchodzi dzień, kiedy On odpowiada. Wierzę, że już to wielokrotnie zrobił i wciąż na nowo będzie robić, aby dotknąć Twojego serca. Może i dzisiejsze zwiastowanie, może to słowo, jedna myśl, a może coś, co odkryjesz sam, gdy będziesz czytać dzisiejszego wieczoru albo jutrzejszego poranka Boże Słowo, dotknie Twojego serca, abyś mógł powiedzieć, oto Syn Boży, oto Zbawiciel świata przyszedł, aby oświecić moje serce, aby dać mi pewność zbawienia, aby dać mocny grunt pod moje nogi, abym mógł stanąć w pewności prawa Bożego, abym miał odpowiedź w moim życiu, abym nie był miotany myślami jak chorągiewka na wietrze tego świata, ale szedł tam, gdzie chce Duch Święty, kierowany Jego nurtami, wyposażony w Jego moc i Jego autorytet. Oto, czego potrzebujemy w naszym życiu. Autentycznej społeczności z Bogiem. Czegoś, co naprawdę jest głębokie. Nie chodzi tylko o to, że nie wiem, o fajny czas mamy, entuzjastyczny na nabożeństwie, ale później, gdy rezonans tego niknie, to tak jakby wszystko wyparowywało. Potrzebujemy czegoś, co będzie tą niezmienną cząstką, która wciąż będzie w nas pracować. I widzicie, dalej ta historia się toczy i Pan dalej przemawia do Natanaela, mówiąc, a Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż widziałem cię pod figowym drzewem? I później dalej mówi, ujrzysz większe rzeczy niż to. Ujrzysz większe rzeczy niż to. Chciałbym ci zagwarantować, że gdy będziesz szukać Pana, będziesz to robić całym swoim sercem, ujrzysz większe rzeczy. Może to, co odkryłeś do tej pory, jest zaledwie początkiem. Może uwerturą do koncertu, który Bóg przygotował dla swojej chwały. Ujrzysz. I mówi, powiedział też do niego, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. I oczywiście nikt z nas nie ma wątpliwości, że ten fragment jest tym, co zostało niemal zaczerpnięte ze Starego Testamentu, gdy Jakub miał sen i widział niebo otwarte i drabinę, po której aniołowie wstępowali. Oto niebo było otwarte, oto Betel, oto ta ziemia obiecana. Wiecie, ktoś parafrazując te słowa, czy pisząc komentarz, powiedział: Jezus jest tą drabiną, po której możemy mieć wstęp do nieba. To Jezus sprawił, że niebo jest otwarte dla każdego Jego dziecka. Niektórzy komentatorzy uważali, że Natanael nie był prawdziwą postacią, że był jedynie symboliczną postacią ilustrującą Izrael, który potrzebował wyzbyć się swojego własnego ego, by przyjść i upaść i wyznać, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Nie było to dla nich łatwe. Może oczekiwali kogoś innego, w innych szatach, wywodzącego się z innej miejscowości, wstępującego w inny sposób. Ale oto przyszedł Jezus, prawdziwy, autentyczny, żywy i święty. I On przyszedł i w zasadzie, aby objawić się nam. Ja wierzę, że Natanael był prawdziwą postacią, ale przesłanie jest również prawdziwe dla każdego z nas, dla mnie i dla ciebie. Abyśmy szukali Pana, a On przychodzi, aby nam się objawić. My mamy Go szukać, a On daje nam się odnaleźć. My zadajemy pytania, a On już ma dla nas odpowiedź. On, święty Bóg, zagląda w głębie naszego serca. Dajemy Mu do tego przystęp. Wiecie, kiedyś modląc się tutaj na jednym spotkaniu, powiedziałem: Panie, otwieram przed Tobą moje serce i proszę, zajrzyj w każdy zakamarek mojego serca. I wtedy uświadomiłem sobie, że ja naprawdę zapraszam Jezusa, aby zajrzał w każdą myśl, w każdą najdrobniejszą szczelinę mojego serca. Ja wiem, że On jest wszechmogący, On może wszystko, ale On nie wdziera się do naszych serc bez naszego zaproszenia. On nie zagląda tam, jeżeli my Go o to nie prosimy. On robi to, ponieważ my tego pragniemy i potrzebujemy. Amen? I dlatego to też robimy, a On przychodzi, aby tego dokonywać. I On otwiera przed nami swoje niebo. I widzimy aniołów wstępujących i wstępujących. I dzisiaj wiemy, że to miejsce i każde, gdzie Boży lud się zgromadza, gdzie imię Pana Jezusa jest zwiastowane, gdzie pojawia się Duch Święty, to jest ziemia Betel. To jest miejsce, w którym żyjemy pod otwartym niebem. W zasadzie my, jako ludzie wierzący, narodzeni z Ducha Świętego, wyzwoleni z grzechu, żyjący w światłości, każdego dnia chodzimy po ziemi, która nazywa się Betel. Niebo nad nami jest otwarte i Bóg pokazuje rzeczy jeszcze większe i wspanialsze, ponieważ Jego historia trwa, Jego łaska wciąż jest aktualna i ona wciąż dociera do naszych serc. I wierzę, że również to, co chce objawić nam jako Kościołowi, wciąż będzie tym, co jest jeszcze większe i wspanialsze, bo za tym tęsknimy. Nawet jeżeli czasami się potykamy i nasze myśli gdzieś odpłyną, to Bóg przychodzi w mocy swojego słowa, by dotknąć na nowo naszego życia, byśmy mogli wyznać, że tak, zaprawdę Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Zbawicielem, Tobie się należy chwała, chcemy żyć dla Ciebie, chcemy Cię wielbić, chcemy być pełni Twojej obecności, a Twoje Słowo niech wykonuje w nas swoje dzieła. Ponieważ Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Przyjdzie dzień, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz, wstępującego z nieba, ale dzisiaj możemy ujrzeć Jego chwałę w naszych sercach i w zgromadzeniu Jego ludu. Dzisiaj On widzi Cię, może dzisiaj nawet na tym miejscu, będąc wśród innych, jesteś jak człowiek ukryty pod drzewem figowym. Masz swoje myśli, masz swoje pragnienia, masz swoje potrzeby. Jedyną rzeczą, którą mogę Ci zagwarantować i powiedzieć z całą pewnością i stanowczością, że odpowiedzią jest tylko Jezus. Tylko On sam. Nikt inny nie może Ci dać tego, co może Ci dać Twój Pan, który Cię stworzył. Przez Niego wszystko powstało. Ale wiecie, że też powstało dla Niego, dla Jego chwały. Dla życia z Nim i dla Niego. I po to też istniejemy my, istniejemy jako Kościół. Amen. Powstańmy, będziemy się modlić. Niech Pan zagląda w nasze serca.